Miesięcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Pod małym gazem. Był akurat dość wstawiony i dostatecznie zaprzyjaźniony z gospodarzami, żeby pójść do ich kuchni pod pozorem przyniesienia lodu, ale w rzeczywistości po to, by odrobinę otrzeźwieć. Miał ochotę się położyć i przespać chwilę na kanapce w salonie, ale nie był aż tak bliskim przyjacielem domu, by sobie móc na to pozwolić. Oderwał się od grupy rozbawionych gości bez większego żalu. Kilka osób otaczało fortepian, śpiewając Gwiezdny Pył, a gospodyni rozmawiała poważnie z młodym człowiekiem o opryskliwym wyrazie twarzy i cienkich, czystych okularach na nosie. Przemierzył jadalnię, gdzie kilku gości, siedząc sztywno w niewygodnych krzesłach, czterech czy pięciu, prowadziło spokojną dyskusję. Wahadłowe drzwi kuchenne ustąpiły lekko pod naciskiem jego ręki i zamknęły się za nim bezszelestnie. Usiadł przy białym, emaliowanym stole o zimnej, gładkiej powierzchni i postawił swoją szklankę na starannie wybrane miejsce w skomplikowanym wzorze. Poczuł instynktownie, że ktoś przygląda mu się z uwagą. Podniósł więc wzrok i zobaczył, że naprzeciwko niego siedzi młoda dziewczyna. Halo, uśmiechnął się. Córka domu? Nazywam się Eileen, odparła. Zgadł pan. Wydawała mu się niekształtna i krępa. One się tak teraz ubierają, pomyślał przez opary whisky. Ciemne włosy miała zaplecione w dwa warkocze. Była młodziutka, rumiana i widać niezainteresowana modą. Miała na sobie jasnofioletowy sweterek. Robisz wrażenie miłego i nawet całkiem trzeźwego dziecka. Odezwał się i od razu zdał sobie sprawę, że tak nie mówi się do młodych dziewcząt. Właśnie piję kawę, uśmiechnęła się. A pan by się nie napił? Zachciało mu się śmiać. Pewnie wyobraża sobie, że jest szalenie kompetentna i potrafi sobie świetnie radzić z niezbyt grzecznymi pijakami. Owszem, chętnie, powiedział i z wysiłkiem skoncentrował wzrok na jej twarzy. Kiedy postawiła przed nim kubek gorącej kawy, nachylił się nad nim w nadziei, że para rozgrzeje mu twarz i że przejaśni mu się od tego w głowie. Pan pije czarną? Zapytała dziewczyna. Wygląda na to, dodała po chwili bez entuzjazmu, że przyjęcie jest udane. Bardzo udane, potwierdził i wziął łyk gorącej kawy. Parzył się, ale chciał jej naocznie okazać swoją wdzięczność. Poczuł się trochę pewniej i uśmiechnął się do niej. Już mi lepiej, stwierdził. Dzięki tobie. Tam musi być bardzo gorąco, skomentowała, jak gdyby chciała go pocieszyć. Roześmiał się na cały głos, a ona zmarszczyła brwi i dodała szybko, zapewne, żeby mu pokazać, że wybacza mu jego postępowanie. W moim pokoju na górze też jest okropny upał. Dlatego zeszłam do kuchni. Pewnie spałaś. Zbudziliśmy cię. Nie, skąd? Odrabiałam lekcję. Spojrzał na nią uważnie i zaraz wyobraził ją sobie nachyloną nad zeszytem obłożoną książkami, przeciskającą się ze śmiechem między szkolnymi ławkami. W której jesteś klasie? Przedostatniej licealnej. Straciłam rok, bo miałam zapalenie płuc. Nic więcej nie chciało mu wpaść do głowy. Nie wiedział, o czym można by z nią pomówić. O chłopcach, o koszykówce. Więc udał, że nasłuchuje głosów dochodzących z głębi domu. Naprawdę, bardzo udane przyjęcie, rzekł wreszcie. Pan pewnie lubi przyjęcia. Zaskoczony pytaniem wpatrywał się tempo w pustą filiżankę. Bo ja wiem, może i lubię, pomyślał. Stwierdziła to tonem lekko zaskoczonym, jak gdyby się spodziewała, że w gruncie rzeczy woli walki gladiatorów z dzikimi bestiami albo podglądanie szaleńców tańczących solo walca w ogrodach zakładów dla obłąkanych. Jestem zapewne dwa razy starszy od ciebie, moja mała, pomyślał, ale jeszcze bardzo niedawno też odrabiałem lekcję. Grasz w koszykówkę? Zapytał. Nie. Ogarnęła go nagła irytacja. Pomyślał, że ponieważ znalazła się w kuchni przed nim i że to jej dom, trzeba prowadzić z nią towarzyską rozmowę. Co masz zadane? Zapytał. Muszę napisać wypracowanie o przyszłości świata, uśmiechnęła się. To brzmi idiotycznie, no nie? Moim zdaniem to bardzo głupi temat. Wasi goście właśnie go omawiają, dlatego między innymi uciekłem do kuchni. Wiedział dobrze, że dziewczyna orientuje się, że przyszedł tu z zupełnie innych powodów, więc dodał szybko, no ale powiedz, co myślisz o przyszłości świata? Wydaje mi się, że świat w ogóle nie ma przyszłości. Chyba, że coś się radykalnie zmieni. Żyjemy w ciekawych czasach, rzekł zdawkowo, jak gdyby ta rozmowa toczyła się tam, w salonie. Trudno, stwierdziła. Ostatecznie wszystko było jasno przepowiedziane. Spojrzał na nią z zainteresowaniem, ale ona wpatrywała się w czubek swojego półbucika. Przesuwała rytmicznie nogę i wiodła za nią wzrokiem. Co za czasy, jeżeli 16-letnie panienki mają takie czarne myśli, odezwał się i chciał dodać, za moich młodych lat dziewczyny myślały wyłącznie o koktajlach i randkach, ale się powstrzymał. Skończyłam 17 lat, uśmiechnęła się, to kolosalna różnica. Za moich młodych lat, powiedział z naciskiem, dziewczyny myślały wyłącznie o randkach i koktajlach. To też jest jedna z przyczyn, odparła z powagą. Gdybyście się bali, kiedy byliście młodzi, uczciwie bali, to nie znajdowalibyście się dzisiaj w takiej sytuacji. Zdawało się nam, że się dostatecznie boimy. W jego głosie było coraz więcej irytacji, niż zamierzał jej okazać, kiedy byliśmy młodzi. Odwrócił się bokiem, jak gdyby chciał jej dać do zrozumienia, że owszem, wdał się z nią w rozmowę, choć jest dużo starszy, ale nie przykłada większej wagi do jej poglądów. Myślę, że jak się ma 16-17 lat, to się człowiek boi wszystkiego, a szczególnie przyszłości. Normalna sprawa, jak oglądanie się za chłopcami. Nie przestaję o tym myśleć, mówiła teraz cicho, ale bardzo wyraźnie. Nie do niego, ale do określonego punktu na przeciwległej ścianie. Wyobrażam sobie, że zacznie się od kościołów. Najpierw pójdą kościoły, nawet chyba przed Empire State Building, a potem wielkie kamienice czynszowe, te na skarpie, będą się powoli, ale nieuchronnie zsuwały do rzeki, ze wszystkimi mieszkańcami, potem szkoły. Może w czasie lekcji łaciny, podczas rozbioru tekstów Cezara, spojrzała mu prosto w twarz. W jej oczach malowało się podniecenie. Ilekroć rozpoczynamy nowy rozdział z Cezara, zastanawiam się, czy go skończymy. Może się okaże, że jesteśmy ostatnimi uczniami na ziemi, którzy czytali Cezara. To by było nawet nieźle, roześmiał się. Zawsze nienawidziłem Cezara. Jak pan był młody, to nienawidziło się Cezara, odparła chłodno. Odczekał dobrą chwilę, a potem powiedział. Nabijasz sobie niepotrzebnie głowy tymi ponurymi myślami. Kupiłabyś sobie jakiś tygodnik filmowy i poczytała sobie o gwiazdach. Będę mogła przebierać w magazynach filmowych, o ile tylko będzie mi się podobało, powiedziała z naciskiem. Bo widzi pan, kolejka podziemna przebije się z tunelu na ulicę i kioski gazetowe zostaną zmiażdżone. Będzie można wziąć, co się tylko będzie chciało. Pisma, batoniki czekoladowe, pomadki do ust. Sztuczne kwiaty i suknie będą się poniewierały po bruku, bo wielkie magazyny też się rozlecą. Nawet futra będą do wzięcia. Mam nadzieję, że sklepy monopolowe też się rozpadną, zażartował. Zaczynała mu działać na nerwy. Wezmę sobie skrzynkę koniaku i będę miał spokój do końca życia. Biurowce zamienią się w kupę gruzów, spojrzała mu prosto w oczy. Pewnie chciałby pan znać dokładnie co do minuty czas, w którym to się zacznie. Zrozumiałem, parsknął. Zginę tak samo jak wszyscy, zrozumiałem. A potem wszystko zupełnie się zmieni. To, co teraz rządzi światem, zginie. Będziemy mieli nowe porządki, zupełnie nowy styl życia. Nawet nie wykluczam, że nie będzie wolno ludziom mieszkać w domach, żeby jedni nie mogli mieć tajemnic przed drugimi, rozumie pan? I może wszystkim 17-letnim dziewczynkom każą siedzieć w szkole i nauczą ich rozumu, dodał wstając. Szkół nie będzie, żadnej nauki, na wszelki wypadek, żeby znowu nie powstał taki sam świat jak nasz. To szalenie ciekawe perspektywy, bardzo żałuję, że tego nie zobaczę. Zamilkł, oparłszy się ramieniem o drzwi prowadzące do jadalni. Ogromnie chciał powiedzieć coś bardzo dorosłego i bardzo ciętego, ale tak, żeby jej nie pokazać, że słuchał jej uważnie i że kiedy był w jej wieku, młodzież nie mówiła i myślała w ten sposób. Gdybyś miała trudności z łaciną, odezwał się wreszcie. Chętnie służę ci pomocą. Zachichotała. Wzdrygnął się. Niech się pan nie martwi. Ja mimo wszystko co wieczór bardzo porządnie odrabiam lekcje. Wrócił do salonu. Tu panował dobry nastrój, przy fortepianie śpiewano teraz Dom na Rancho, a gospodyni prowadziła poważną rozmowę z wysokim, eleganckim mężczyzną w granatowym garniturze. Odszukał ojca dziewczyny i zagaił. Przed chwilą przeprowadziłem szalenie interesującą rozmowę z waszą córką. Oczy gospodarza szybko zlustrowały salon z Eileen. A gdzie ona jest? W kuchni. Odrabia tam łacinę. Gallia est omnis divisa in parte stres. Zadeklamował gospodarz, znam to. Bardzo niezwykła dziewczyna. Jej ojciec zasmucił się i potrząsnął głową. Dzisiejsza młodzież, rzekł i westchnął. Gdybyście się bali, kiedy byliście młodzi, uczciwie bali, to nie znajdowalibyście się dzisiaj w takiej sytuacji, pisała Shirley Jackson w opowiadaniu Pod małym gazem ze słynnego zbioru Loteria, który w oryginale ukazał się w 1949 roku. Tytułowe, słynne opowiadanie, jedno z najlepszych, jakie kiedykolwiek powstało, ukazało się na łamach prasy rok wcześniej. A w polskim przekładzie Miry Michałowskiej zawdzięczamy tej tłumaczce przekłady innych książek Jackson. Dzięki jej wysiłkowi twórczość Jackson jest obecna w polszczyźnie od kilku dekad w 2021 roku. Czego mielibyśmy się bać? Czego mieliby się bać przedstawiciele poprzednich, starszych pokoleń? Może po kolei. Jackson, urodzona w 1916 roku, zmarła w 1965 w związku z niewydolnością osłabionego serca, twórczyni, mistrzyni domestic horror, zawodowa, uznana pisarka, autorka 6 powieści, 2 memoirów i ponad 200 opowiadań, jest ważną autorką nie tylko dla takich mistrzów gatunku, mam na myśli horror, jak powieść grozy, jak Stephen King, ale w ogóle dla współczesnej literatury, nie tylko anglojęzycznej, ale wymienię kilka nazwisk z tego kręgu. Neil Gaiman, Joyce Carol Oates czy Sarah Waters. Jackson, choć grozą podbite, podszyte są jej utwory, nie jest i nie była twórczynią ściśle związaną z literaturą gatunkową. Niepokój i niesamowitość oraz groza za nic miały sobie ramy gatunkowe. Nie tyle miały służyć rozrywce, nie tyle miały przynosić oczyszczający przestrach, który mija po zamknięciu książki, ile zasiać możliwie głęboko ziarno niepokoju, którego nie da się usunąć, który uniemożliwi powrót do zwykłych, tak zwanych zwykłych czynności. Ziarno, które wywoła pytanie: co jest nie tak z tym światem? Co z nim jest nie tak? Jackson, nie tylko uznana, zawodowo ceniona autorka, ona utrzymywała właściwie całą rodzinę, miała co robić poza pisaniem, była matką 4 dzieci, jej mąż Stanley Edgar Hyman pracował w Bennington College, to był żeński college i ma to duże znaczenie dla historii tego związku, ale to zarobki Jackson były podstawą domowego budżetu. Jackson pisała, przede wszystkim pisała, zawsze myślała o pisaniu, choć warunki niekoniecznie temu sprzyjały. O skomplikowanym życiu osobistym Jackson i o jej małżeństwie, o jej rodzinie. Do tej pory już wiele napisano, już wiele opowiedziano. Powstały między innymi filmy dokumentalne czy fabularne na ten temat, jak Shirley z 2020 roku z Elizabeth Moss w roli głównej, tytułowej. Nieustający dramat wewnątrz domu pisarki, ten dramat, który, a właściwie dramaty, które doprowadziły do choroby, a potem do przedwczesnej śmierci, zostały tam przedstawione z dużą uwagą. No dobrze, ale co z tym strachem, z tym mocnym zdaniem wypowiedzianym przez nastoletnią bohaterkę opowiadania Pod małym gazem i skierowanym do przedstawiciela pokolenia jej rodziców? Sama Jackson metrykalnie zaliczyć musiałaby się do pokolenia rodziców właśnie. Jackson chce, żebyśmy się bali, ale nie po to, by schować się w domowych pieleszach, ale po to, by z nich ruszyć, by coś zrobić poza tradycyjnym układem sił społecznych. Dom jest tutaj przestrzenią groźną, bo w domu dzieją się najstraszliwsze rzeczy, zwłaszcza wtedy, gdy nie widzi nikt, zwłaszcza wtedy najbardziej. W każdej powieści, opowiadaniu Jackson, dom jest przestrzenią zagrożenia. Jak w klasycznej, już spopularyzowanej dzięki ekranizacji powieści Nawiedzony dom na wzgórzu. W tej głośnej powieści pojawia się też inny ważny temat twórczości Jackson. Trudny, bo zatruty, gorzki, toksyczny związek z matką i relacja nadrzędno-podrzędna, takie uwikłanie przemocowe między kobietami. Bohaterka Nawiedzonego domu na wzgórzu po śmierci matki czuje, że wreszcie jest wolna. Wolna, no prawie wolna w pewnym sensie, na pewno wolna od związku z matką. Czuje, że wyjazd, wyprawa badawcza to jej ostatnia szansa. Ma 32 lata, nie ma pieniędzy, nie ma też żadnego znaczenia społecznego, czyli nie jest matką, nie jest żoną. Była gotowa pojechać do domu na wzgórzu. Nie będę zdradzać szczegółów fabuły, bo one jednak są tutaj ważne, by wziąć udział w pewnym eksperymencie badawczym. Jadę, naprawdę jadę, wykrzykuje, bo po śmierci matki nie ma, wie, że nie ma nic i w związku z tym też nie ma nic do stracenia, a być może ma coś, ewentualnie ma coś do zyskania. chce mieć jeszcze jakieś życie, a to, które jej zostało w pokoju gościnnym na materacu w domu siostry i jej męża, to nie jest żadne życie. Była gotowa pojechać za wszelką cenę. Miała wrażenie, że przez całe życie czekała na coś takiego jak wyjazd do domu na wzgórzu. Jest w tej powieści scena, wydawać by się mogło, że mało znacząca, jeśli przyjąć, że to wydarzenia w nawiedzonym domu na wzgórzu są najważniejsze. I ta scena moim zdaniem jest znacząca. W drodze Eleanor spotyka, wtedy gdy zatrzymuje się w jadłodajni, rodzinę. W tej rodzinie jest mała córeczka. Ona domaga się kubka pełnego gwiazd. Nie chce pić z kubka, jaki oferuje jadłodajnia. Gdy matka próbuje przekonać dziecko do kompromisu, Eleanor zaklina ją w duchu. Nie rób tego. Zawsze domagaj się swojego kubka pełnego gwiazd. Jak raz cię zmuszą do tego, żebyś była taka sama jak wszyscy inni, to już nigdy więcej go nie zobaczysz. Uważaj. To wypowiedziane w duchu ostrzeżenie skierowane w stronę dziecka właściwie mogło być skierowane w stronę wszystkich bohaterek opowiadań powieści Jackson. Ostrzega, by skłonić do wyostrzenia uwagi, by ich życie nie skończyło się przedwcześnie w pułapce spełnionego marzenia. O domu czy o roli gospodyni domowej pisała Shirley Jackson właściwie we wszystkich swoich książkach. To marzenie o domu zostało zatrute, o czym pisała również Betty Friedan w słynnej Mistyce kobiecości. Ta książka z 1963 roku ukazała się po polsku. Ostatnio dostaliśmy wznowienie w przekładzie Agnieszki Grzybek z przedmową Agnieszki Graf. Betty Friedan nie była pierwsza, rzecz jasna, to jest książka non-fictionowa, socjologiczna. Betty Friedan nie była pierwsza, jak podkreślała Agnieszka Graf we wstępie do polskiego wydania Mistyki, ale to była jedna z tych książek, które, można powiedzieć, zmieniły świat, nazwały ten nienazywalny syndrom chorobowy, na który zapadały powszechnie w Stanach Zjednoczonych, tak zwane gospodynie domowe. Przed Betty Friedan była choćby Simone de Beauvoir, i jej druga płeć, czy Doris Lessing ze słynnym złotym notesem, ale i też była na gruncie już literatury pięknej Shirley Jackson. Betty Friedan wspomina w Mistyce kobiecości Shirley Jackson i nazywa ją jedną z piszących pań domu. Oprócz nich wymienia takie pisarki jak Phyllis McGinley i Jean Kerr. Jackson pisała niegatunkowe horrory o nawiedzonych domach. Nawet zaliczam do tych opowieści memuary. Nawet jeśli te memuary zdają się wyglądać pogodnie, to przypadek życia wśród dzikusów oraz jej kontynuacji poskramienia demonów, czytane dzisiaj, w 2021 roku, wywołują dreszcze. Na pozór pogodne historie o powiększającej się rodzinie, rodzenie dzieci wyraźnie było koniecznością w tamtym czasie, nie było kwestią do dyskusji. Zmuszonej do zmiany domu, najpierw przez przegapiony termin przedłużenia umowy, przeprowadza się ta młoda rodzina do wielkiego domu za dużym miastem. Z czasem szczelnie wypełniają ten dom, na początku wydaje się pusty, groźny, a z czasem wypełniają swoimi ciałami, kolejnymi dziećmi i gromadzonymi przedmiotami. Z czasem zmuszeni są do zmiany tego dużego domu na jeszcze inny, na jeszcze większy. I ta z pozoru lekka, żartobliwa opowieść, uparcie żartobliwa, tak uparcie, że to choćby musi budzić jakieś podejrzenia, skłania do niewesołych refleksji. Gdyby wyobrazić sobie twarz narratorki, te memuary pisane są w pierwszej osobie, to ta twarz autorki byłaby szeroko uśmiechnięta i ten uśmiech od ucha do ucha tak mocny, że musi sprawiać ból. Tak szeroki i silny ten uśmiech byłby na niej wymalowany, że w końcu wymuszałby łzy. No ale czy jest o co płakać? Wydaje się przecież, że mamy w obu tych memuarach zestaw słodkich obrazków składających się na kolaż o słodkim zamieszaniu codzienności, w którym każdy z kłopotów i trudów rekompensuje cud macierzyństwa. Co może straszyć w tym domu zamieszkałym przez tak uroczą rodzinę? Jeśli przyjrzeć się bliżej, to dom zaczyna wyglądać na uroczysko, nie na uroczy dom, tylko na uroczysko z powitem mgłą tajemniczego do czasu mroku. Jak dla porządku, gdy mówię o tym, że Shirley Jackson była przed Betty Friedan i to Betty Friedan miała możliwość analizowania twórczości Shirley Jackson, to podam dwie daty. Życie wśród dzikusów ukazało się w 1953 roku, a Raising the Demons, czyli Poskramianie demonów, ukazało się w 1957. roku, czyli kilka lat przed opublikowaniem wywrotowej książki Freedom. Choć 57 rok dla samej Freedom to jest ważny rok. Zachęcam do zmierzenia się z tą klasyczną już książką, miejscami postarzałą, zdezaktualizowaną, ale w miażdżącej większości jednak niezwykle niestety aktualną. W pierwszym z memuarów, czyli W życiu wśród dzikusów, uderza pewnie najmocniej właśnie po latach pewna scena w jednej z pierwszych partii książki, scena przed porodem. Bohaterka, poznajemy ją wtedy, gdy ma już jedno dziecko, jest w ciąży z drugim. Gdy bohaterka upiera się przed całym światem, zresztą ten świat niespecjalnie naciska, że wszystko jest w porządku. Gdy trafia już do szpitala, rozgrywa się taka bolesna scena. Wszyscy powtarzają wokół, że bez komplikacji, że wszystko będzie dobrze, że narodziny to jest jedno z naturalniejszych zjawisk w świecie i że tyle kobiet wcześniej już rodziło dzieci, nic złego zdarzyć się nie może. Ale gdy już wystraszony kierowca taksówki dowozi prawie rodzącą kobietę do szpitala i zostawia ją, mówiąc: zapłaci mi pani kiedy indziej, i ucieka jak oparzony, trafia bohaterka tego memuaru do urzędniczki. Rozgrywa się przed tą pracownicą administracyjną, pielęgniarką. Następująca scena. Nazwisko. Rzuciła się do mnie urzędniczka z uprzejmym uśmiechem. Nazwisko. Wybełkotałam, ale po chwili przypomniałam sobie i podałam je. Wiek. Pytała dalej. Płeć. Zawód. Literat. Odparłam. Przy mężu. Skwitowała mnie. Literat. Powtórzyłam. Napiszę przy mężu. Odparła. Nazwisko prowadzącego lekarza, liczba dzieci? Dwoje. Warknęłam. Na razie. Przebieg ciąży normalny. Grupa krwi? Rentgen? Proszę pani, zaczęłam. Nazwisko męża, zawód męża. Niech pani po prostu wszędzie pisze przy mężu, zasugerowałam. Nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć jego nazwiska naprawdę. Ślubny? Co? Czy pani mąż jest ojcem dziecka, czy jest pani mężatką? Proszę pani. Powiedziałam błagalnie, czy nie mogłabym pójść na górę do prawdy. Żachnęła się urzędniczka, przecież to w końcu tylko poród. Pielęgniarka, urzędniczka upiera się, żeby wpisywać przy mężu, w końcu bohaterka tej sceny, rodząca kolejne już dziecko, mówi: w porządku, niech pani wszędzie pisze przy mężu. Tak jakby ta postać bohaterki nie istniała sama, bez siebie. Po pierwsze, niewyobrażalnym skandalem jest to, że kobieta mogłaby zajmować się pisaniem, ale nie istnieje jako osobna osoba, nie istnieje jako podmiotka. Więcej razy już do tej sprawy pisania nie wrócimy, nie wraca Jackson w memuarze. Przemoc wobec rodzącej ma tutaj symboliczny charakter, ale wciąż pozostaje przemocą. Jackson prowadzi w tej części memuaru podwójną grę. Wydawać by się mogło, że warknięcia rodzącej są wyrazem nieuprzejmości z jej strony, w tym przecież miłym, poukładanym świecie. A to jeden z nielicznych, ale znaczących sygnałów, że coś z tym całym światem, z tym całym systemem jest nie tak. Być żoną i matką to stanowczo zbyt mało, jeśli do tych ról tylko ma ograniczać się egzystencja kobiet. W memuarze ślad po pisaniu ginie, już więcej nie przeczytamy nic na ten temat. Za to wprowadzony został inny, bardzo ciekawy zabieg. Znaleźć można W życiu wśród dzikusów opowiadanie, które teraz odnajdziemy w zbiorze Loteria. Bo jest tak, że Życie wśród dzikusów ukazało się wiele lat wcześniej, a teraz dostajemy Loterię. W memuarze to opowieść o Karolu, o synu głównej bohaterki narratorki. Z zupełnie innym ta opowieść o Karolu wydźwiękiem się pojawia w memuarze, zupełnie innym niż w opowiadaniu Charles, które znaleźć można w Loterii, mrocznym, przejmującym opowiadaniu. Co ważne, obie książki przetłumaczyła Mira Michałowska. W typowej powieści gotyckiej, w typowej powieści grozy, bo z tą częścią historii literatury wiązać należy, można, twórczość Shirley Jackson, strachy podawane są wprost. W tych przerażających memuarach jest już gorzej, są dużo podstępniejsze owe strachy. Przerażenie i wściekłość ukryte są po kątach czy pod dywanami. Zbrodni dokonywanej na bohaterce nie dostrzeżemy od razu gołym okiem. Możemy nawet lekki ton obu tych książek wziąć za dobrą monetę. Przeoczymy w związku z tym cudze umieranie rozpisane na dni, tygodnie, miesiące, lata, na kolejne strony książki. W taki sposób pracuje w memuarach Jackson. To, co wydaje się wesołe, jeśli tylko przesunąć fotel i przyjrzeć się temu, na co patrzymy pod trochę innym kątem, będzie wcielonym koszmarem. Dom ze schronienia przemieni się w więzienie. Co dokładnie widać na tym obrazku? Baśń domową, czy domestic noir, czy domestic horror? Właśnie, znów wracają słowa Eileen z opowiadania pod małym gazem. Być może za mało się baliście, bójcie się. Wszędzie pułapki, nie tędy, nie tak, nie pakujcie się w te tarapaty, nie wykaraskacie się z nich nigdy. Otoczenie was nie wspomoże, raczej rzuci kamieniem, może całą masą kamieni potraktuje w imię tradycji, jak to się wydarzyło w tytułowym opowiadaniu ze zbioru w loterii właśnie. Shirley Jackson, pisząca gospodyni domowa, doskonała rzemieślnica, wybitna artystka, chce i robi to z powodzeniem pokazać, jak kształtowane są popularne obrazy i wzorce. Obrazy z wnętrz domowych są jednocześnie koszmarne i komiczne. Slapstick, przerysowanie, błazenada obu tych memuarów mają służyć za kostium. Wprost bowiem wtedy jeszcze nie można było podać strasznej prawdy o mistyce kobiecości. Potrzebna była bezpieczna, czy też zapewniająca nadzieję na jakieś poczucie bezpieczeństwa aranżacja, scenografia. W Poskromieniu demonów znajduje się znacząca scena. Najpierw narratorka, główna bohaterka, opowiada o tym, jak spędziła 4 trudne lata w koledżu. Spędziłam 4 trudne lata w koledżu, zdałam niemal wszystkie egzaminy na piątkę. Zrobiłam magisterium i uważam, że los nie obszedł się ze mną zbyt elegancko, posyłając mnie po tylu latach nie z gruszki, nie z pietruszki z powrotem do koledżu. Muszę przyznać, że mogło mnie spotkać coś jeszcze gorszego, na przykład wyjście za mąż za sinobrodego. 3 największe udręki profesorskiej żony to przede wszystkim sam mąż, koledzy męża i studenci męża. Każdy mąż jest oczywiście irytujący i to niezależnie od profesji. Jestem prawie pewna, że mąż wykładowca nie jest dużo gorszy od na przykład męża hydraulika, ale jest pewne, że ego męża wykładowcy jest niewątpliwie większe, szczególnie jeśli wykłada w żeńskim koledżu. I dalej, 3 strony później, trafiamy na taką rozmowę między studentką a żoną profesora. My wiemy, że ta żona profesora to również wybitna pisarka. Proszę pani, powiedziała, niech mi pani powie. Czy jak była pani młoda, to znaczy zanim pani wyszła za mąż, to znaczy kiedy była pani, że tak powiem, młodsza, czy przechodziło pani przez myśl, że to wszystko tak się kiedyś dla pani skończy? Ogarnęłam mętnym spojrzeniem pokój pełen rozbawionych ludzi. Spojrzałam na moją wyjściową sukienkę, na szklankę lemoniady w kurczowo zaciśniętej dłoni. Właśnie tak, dodałam. Ale rzeczywiście, zapewniłam ją. Zawsze marzyłam o tym, żeby zostać profesorską żoną. Siedziałam godzinami przy oknie, trochę wyszywałam krzyżykami, trochę gapiłam się na ogród i śniłam o moim przyszłym, ukochanym mężu, profesorze. Jestem przekonana, że pani dobrze zrobiła. Lepiej już być żoną profesora niż starą panną. Oczywiście ten ton przekory, sarkazm i ironia w tym fragmencie goryczy, właściwie jest mocno wyczuwalny. Rozmówczyni, młoda rozmówczyni, głównej bohaterki, narratorki, niestety go nie wyczuwa, a szkoda, bo w tym wypadku, w tym miejscu należałoby wyciągnąć starsze opowiadanie Shirley Jackson i zacytować Eileen: bójcie się i wykorzystajcie ten strach ku zmianie po to, by ruszyć z tego miejsca, z tego koledżu dla dziewcząt. Nie dać się złapać w pułapkę marzeń o idealnym domu. Inaczej jeszcze można by powiedzieć, nikt was nie usłyszy, to z kolei cytat z Nawiedzonego domu na wzgórzu. Nikt was nie usłyszy, oto serce horroru codzienności. Widać wszystko jak na dłoni, a zarazem nic nie widać. Nie widać uwięzionych, zasobnych przecież często lub w miarę zasobnych domach kobiet, skrępowanych rolą, kostiumem, pochłaniającym z czasem, odbierającym oddech. Uśmiechają się prawiennie te gospodynie domowe, przynajmniej większość z nich, i zapewniają, że wszystko w porządku. Pieką ciasteczka, piorą sterty ubrań, później te ubrania prasują. Praca domowa nie kończy się nigdy. A obsesja, by znaleźć swój dom, czyje to pragnienie właściwie, znaleźć, zbudować, wejść w związek małżeński i w ten sposób wejść w rolę pani domu, raczej tak trzeba było o tej historii opowiadać. Od razu się pojawiają te dodatkowe pytania, skąd ono pochodzi, czy z zewnątrz, czy jest tym takim wewnętrznym pragnieniem, stawia Shirley Jackson bardzo wcześnie pytania o naturę pragnień właśnie. Przewija się przez cały zbiór, przez całą loterię, ale w ogóle przez całą twórczość Jackson. skoro już wracam do tego, od czego zaczęłam, czyli do zbioru Loteria, chciałabym wskazać na kilka utworów. Na przykład w Demonicznym kochanku samotne kobiety skazane są zawsze na kłopoty, na niesłychane kłopoty, czasem nawet śmiertelne. Tutaj oszukana, ośmieszona stara panna, nabrana na obietnicę zamążpójścia, czeka na ukochanego, wiarołomnego ukochanego, wydaje jej się, że narzeczonego, z czasem okazuje się, że niekoniecznie, a potem bezskutecznie szuka go po okolicy, są umówieni na ślub, narażając się na drwiny, osąd, ostry osąd, a przede wszystkim na śmieszność. Dzieje się coś niezwykłego w sąsiednim mieszkaniu, oczywiście ten element niesamowity jest silnie obecny w tym opowiadaniu. Z kolei w opowiadaniu Mężczyźni i ich ciężkie buciory pojawia się kolejny element większej opowieści o relacji między kobietami, o przemocy, ale też o zależności, o tym, kto nad kim ma władzę. Tutaj ta opowieść koncentruje się na relacji między mężatką a starszą panią Anderson, najprawdopodobniej właśnie bitą przez męża. Jak grać to w poczucie winy, nie ma przed nim ucieczki. Właśnie to poczucie winy sprawia, że młoda mężatka nie ma szans w starciu z starszą kobietą. Tak też jest w wielu innych opowiadaniach, zwłaszcza relacje między teściową, synową, matką a córką. Tutaj są wyjątkowo okrucieństwem przedstawiane, a właściwie są wyjątkowo okrute, nie tyle z okrucieństwem przedstawia Shirley Jackson, co te relacje takie są. Jeśli już o okrucieństwie mowa, to na poziomie rówieśniczym bardzo interesującą relację przedstawiła Shirley Jackson w nawiedzonym domu na wzgórzu. W opowiadaniu Ząb to oszałamiające opowiadanie o cierpiącej na ból zęba Klarze. Ta prostolinijna mieszkanka mniejszego miasta wysłana została przez męża, również wydawać by się mogło prostodusznego, niegroźnego, życzliwego męża, do Nowego Jorku nocnym autobusem. Bez samego rana mogła trafić do lekarza, bo tylko tam pracują prawdziwi dentyści. Ten nocny autobus, duża ilość środków przeciwbólowych wpływają najprawdopodobniej na zmianę poczytalności i percepcji głównej bohaterki. Ząb był od dawna zepsuty. Dawno trzeba było go usunąć. I Klara w tych majakach wywołanych przez środki przeciwbólowe w końcu wyzwala się, dostaje kolejną porcję już w gabinecie, wtedy gdy ząb został usunięty. Rzecz jasna, chodzi tutaj, to jest mocny symbol jakiegoś innego problemu, którego korzenie są bardzo głębokie, równie głębokie jak tego zepsutego zęba. Wyzwala się spod władzy imienia, obrączki, rusza przed siebie, rusza w wielkie miasto, zrywa jak tylko może z tymi korzeniami społecznymi. Najpierw pyta, zanim rusza w miasto, pyta swoje odbicie, kim jestem. Nie może rozpoznać swojej twarzy, nie może znaleźć w tym odbiciu, jest w łazience jeszcze kilka kobiet, która z tych postaci to ona. Jest rozmazana, blada, nie wie, co się stało, nie wie, jak to możliwe, co się z nią stało przez ten czas. I w końcu wyrzuca wszystkie oznaki tożsamości, spinkę do włosów z pierwszą literą swojego imienia, nakłada błazeński makijaż i w tym przebraniu, komicznym, strasznym przebraniu, biegnie w miasto. W jeszcze innym ważnym opowiadaniu, wszystkie są ważne, Elizabeth to kolejna historia kobiety, młodej kobiety, wciąż młodej kobiety w wielkim mieście, chociaż ona już jest nie aż tak młoda, raczej zmierza wielkimi krokami w stronę wieku średniego, w świecie, w którym funkcjonują bohaterki, w świecie przedstawianym przez Shirley Jackson. Młodość kończy się bardzo szybko i wręcz termin przydatności do spożycia, ten termin, to określenie kobieta do zjedzenia, użyje go parę lat później Margaretha Atwood, jest ściśle dookreślony. Po 30 los zaczyna być coraz bardziej okrutny, nawet dla kobiet sukcesu, tak zwanego sukcesu. Ona też, Elizabeth, przybyła do wielkiego miasta z małego miasteczka i mimo jej starań zatrzymała się na jakiejś niewidzialnej granicy, na jakiejś ścianie, suficie, w desperacji. Wtedy, gdy czuje, że za chwilę wydarzy się jakaś katastrofa, zwraca się do wspomnień z przeszłości i znów grzęźnie w marzeniu o tym, że uratować ją może jakiś mężczyzna. To wszystko ma jakieś, rzecz jasna. Te wszystkie postacie, na które teraz zwróciłam uwagę, jest ich, rzecz jasna, dużo więcej, łączy poczucie bezdomności. Z jednej strony pragnienie, marzenie o domu, a z drugiej strony takie poczucie, że nic tak naprawdę do nich nie należy, że świat, w którym funkcjonują, należy do mężczyzn. Nawet takie postacie jak Elizabeth, której talent, determinacja, ciężka praca powinny zapewnić poczucie bezpieczeństwa, powinny sprawić, że żadne granice nie będą dla niej ważne. W każdej chwili wie, że może stracić posadę, że może trafić na bruk, że jej partner nieformalny wymieni ją na kogoś nowego, młodszego, zarówno na tym wymiarze, w tym wymiarze prywatnym, jak i zawodowym. I ta bezdomność, to poczucie zagrożenia, poczucie nadchodzącego końca świata napędza to marzenie o stabilizacji w tym starszym trybie. To ciekawe, nie napędza gniewu, nie skłania do tego, by prowokować zmianę, ale wpycha na powrót w te doskonałe pułapki społeczne, które zatrzaskują się nad głowami nawet najbardziej światłych bohaterek. Tak światłych jak z ogrodu pani MacLane, tak zatytułowane jest znakomite opowiadanie o napięciach w społeczności już mniejszej miejscowości. Postać nie tyle główna, co tytułowa bohaterka przybywa do tej mniejszej miejscowości i swoją światłością zaczyna bruździć w tej mniejszej, typowej, można by powiedzieć, amerykańskiej miejscowości przeżartej przez rasizm, uprzedzenia i przemoc. Musi wyjechać z tej idyllicznej przestrzeni, musi ją opuścić, ponieważ zostałaby przez tę miejscowość zniszczona. Podobnie jest w tytułowej loterii. Ona nie zostawia cienia wątpliwości. Stany Zjednoczone, świat Stanów Zjednoczonych, który przedstawia Shirley Jackson na przełomie lat 40. i 50., ale i później, to nie jest świat pogodny, to nie jest świat, w którym realizują się dobre sny. To jest świat pełen przemocy, karmiący się przemocą i napędzający ją. Ten amerykański sen pełen jest koszmaru, horroru. Bójcie się, wypadałoby zawołać. Bójcie się, budźcie się. Wywołajcie koniec tego starego, niedobrego świata i budujcie nowy. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl.